Tomasz Grzywaczewski, dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Tomasz Grzywaczewski wrócił właśnie z Białorusi. Dzisiaj jest 33. rocznica wybuchu elektrowni w Czarnobylu. Pojechałeś tam, żeby zobaczyć na miejscu, co się dzieje, co po 33 latach od strony Białorusi tam jest.
Tak, ja przede wszystkim wybrałem się do Czarnobyla, dlatego że kiedy mówimy o Czarnobylu, to pierwsze skojarzenie to jest sama elektrownia i siłą rzeczy Ukraina, jednocześnie osławiona już dzisiaj ukraińska zona, która stała się wręcz hitem turystycznym. Natomiast okazuje się tak naprawdę, krajem, który najbardziej ucierpiał w wyniku katastrofy, była właśnie Białoruś. 70% opadu radioaktywnego trafiło na terytoria wschodniej i południowo-wschodniej Białorusi. I tam również znajduje się taka zona, taka strefa wykluczenia, z której wysiedlono tysiące ludzi. Co więcej, dzisiaj kolejne tysiące ludzi cierpi na choroby, które prawdopodobnie są związane z tamtą katastrofą. A zatem ja mam wrażenie, że Czarnobyl dzisiaj atrakcja turystyczna, Czarnobyl dzisiaj pewnego rodzaju mit popkultury, tak naprawdę w istocie jest w dużej mierze zapomniany, bo zapomniana jest białoruska część tej tragedii.
Bo na Białorusi zdarzyły się te wielkie nieszczęścia, bo taka była decyzja Moskwy wtedy.
Tak, to w zasadzie dzisiaj jest udowodnione, że Rosjanie celowo rozpylali w powietrzu specjalne środki chemiczne, które miały spowodować, że deszcze będą padały na Białorusi, żeby ta chmura nie doszła do Moskwy. I to doprowadziło do skażenia tych terenów. I co gorsza, to nie jest tak, że to jest tylko jeden obszar, który został skażony. Tam jest ta główna strefa, tak zwany Poleski Rezerwat Radiacyjno-Ekologiczny, ale tak naprawdę większa część obszarów to są po prostu plamy, to są miejsca, w których padał deszcz. Jak opowiadał mi jeden z osób, które spotkałem, wspominali, że była dosyć duża susza i zobaczyli, idą chmury, och, fantastycznie, będzie padało. No i zaczęło padać, ale nie na pola, tylko na las, który był obok wioski. No i wtedy rozpacz, no że tutaj pola, przecież susza. Potem się okazało, że przyjechali faceci w skafandrach i w tym lesie ustawili znaki radioaktywności, bo po prostu to był radioaktywny deszcz. Gdyby on spadł 2-3 kilometry dalej, to skaziłby wioskę.
Ryszard Czarnecki, który zwiedził właściwie chyba wszystkie państwa świata, ale nie wiem, czy był kiedyś w Czarnobylu, czy koledzy z Ukrainy chwalili się tym, co w Czarnobylu po ukraińskiej stronie zrobili.
W sam Czarnobylu nie, na Ukrainie, na Białorusi wielokrotnie. To jest strefa polskich wpływów gospodarczych, politycznych, dla nas region szczególnie ważny i cieszę się, że jeżdżą Polacy, eksperci na Białoruś, ponieważ myślę, że akurat nasz kraj ma szczególną rolę, gdy chodzi o westernizację tego państwa, uzachodnienie i uwaga, nie wolno oddawać Białorusi, Łukaszenki, Rosji. Trzeba przeciwnie starać się, aby to państwo przyciągać do Zachodu. To jest kwestia realpolitik. Tutaj ja jestem zwolennikiem tego, żeby Polska była swoistym ambasadorem Unii Europejskiej wobec Białorusi i też w drugą stronę była takim pobostem Białorusi do Unii.
Czy udało ci się o polityce z Białorusinami porozmawiać?
Ja tak naprawdę trochę o tej polityce rozmawiałem, ale znowu w kontekście katastrofy czarnobylskiej, bo taki był cel mojej podróży. I bardzo mi uderzyło zdanie młodego człowieka, dzisiaj 30-kilkuletniego. On cierpiał jako dziecko na bardzo poważne schorzenia oczu. Właściwie udało się uratować jego wzrok tylko dzięki trzem operacjom. Ostatni, która miała miejsce w Niemczech. I on powiedział taką jedną rzecz, że on ma w głowie dwa takie wspomnienia, które go ukształtowały. Jedno to Sowieci, którzy zabrali mu wzrok, bo doprowadzili do katastrofy, nie informowali ludności, nie leczyli. Sowieci, którzy zabrali mu wzrok i Europa, która mu ten wzrok wróciła, bo uratowali go niemieccy, ergo europejscy lekarze. I ja myślę, że dzisiaj tak naprawdę to pokolenie 30-latków to jest pokolenie, dla którego Czarnobyl był realnym doświadczeniem pokazującym bezwzględność Sowietów i to pokolenie Czarnobyla dzisiaj patrzy na Zachód. To
wspaniałe hasło do kampanii wyborczej. Europa przywraca wzrok. Pan Ryszard Czarnecki, od razu kupuje pan takie hasło, czy jakoś by je pan zmodyfikował?
No, myślę, że Europa ma się przyciągania, gdy chodzi o Ukrainę, Białorusia się nie boje wyników wyborów na Ukrainie, to, że wygrał pan Zełenski, bo społeczeństwo Ukrainy głosuje nogami. Oni chcą pracować, czasem żyć w Polsce, w Niemczech, w innych krajach europejskich, a nie być zależni od Rosji. Natomiast no, Europa na jedno ma imię. Mam wrażenie, że Europa Zachodnia wymaga pewnego przewietrzenia, tego, żeby stawała się Europą taką, jaką kiedyś, Europą wartości, tradycji, a Europą, gdzie nie zapomina się o pewnych fundamentach chrześcijańskich, a także, uwaga, Europą powrotu do systemu głosowania, bo dzisiaj chwilowa większość przegłosowuje chwilową mniejszość, a zaczyna być taki duopol, zwłaszcza w kontekście Brexitu, niemiecko-francuski, co służy tendencjom odśrodkowym. Na tym z kolei gra Rosja. Gdybyśmy wrócili do zasady konsensusu, a więc w sprawach najważniejszych polityk unijnych, typu polityka imigracyjna, polityka energetyczna, polityka klimatyczna, wrócić do zasady konsensusu, a więc podejmowania decyzji jednomyślnie, to pewnie wszystkie kraje, także te mniej zamożne, mniejsze, te, które z racji historii, okrutnej historii weszły do wspólnoty europejskiej, do rodzinnej Europy, bo słów Miłosza, kilkadziesiąt lat później po Europie Zachodniej, te kraje miałyby poczucie wpływu na decyzje, a często ich nie mają.
Wczoraj wystąpił prezydent Francji i powiedział między innymi o modyfikacji systemu Schengen, żeby uzależnić to, czy możemy podróżować bezwizowo, tak jak do tej pory, od przyjmowania i od wspólnej polityki migracyjnej. Taki pomysł na pewno się Ryszardowi Czarneckiemu nie spodoba.
Kiedyś mówiliśmy Francja elegancja, dzisiaj raczej należy mówić Francja arogancja. Macron ma wielkie problemy wewnętrzne, demonstracje co tydzień, wiele set tysięcy demonstrantów przez parę miesięcy, tysiąc aresztowanych, również zabici. Francja wrze, jego władza jest bardzo niestabilna, sytuacja kraju, w którym przed parę lat był stan wyjątkowy, też jest niesłychanie niestabilna, jest to najmniej stabilny kraj w tej chwili w Unii Europejskiej. W związku z tym następuje rusyfikacja polityki francuskiej, czyli Macron, korzystając z wzorów Rosji, zamiast mówić o sytuacji wewnętrznej, ucieka do omawiania sytuacji międzynarodowej. Oczywiście często w skrzydłym zwierciadle przedstawiając kraje naszego regionu, w tym Polskę, niech się Macron, mówię to jako wujek, dobra rada, zajmie wreszcie swoim krajem, niech zostawi spokoju innych, akurat niech przyjrzy się, jak Polacy robią parokrotnie wyższy niż we Francji wzrost PKB na głowę mieszkańca.
Za chwilę będziemy wspominać 15. rocznicę, ależ panie pośle, nie można się spieszyć przecież. To jest radio, to jest komfort, to jest relaks. Tutaj rozmawiamy o ważnych sprawach. Teraz mam dwa ważne pytania jeszcze do pana posła. Jedno pytanie testowe. Czy pamięta pan, jaka była frekwencja w 2014 roku w wyborach do Europarlamentu?
23%?
Tak. 24 chyba, ale to ten, w tym roku myśli pan, że się powtórzy ta frekwencja, czy nastąpi mobilizacja? To jest to pytanie łatwiejsze.
Wtedy byliśmy jednym z trzech krajów o największej absencji obok Litwy i Słowacji. Teraz myślę, że będzie inaczej. Prognozy na Słowacji tylko 13% ma pójść, w Czechach tylko 18%. U nas mam nadzieję, że będzie co najmniej 30%. Apeluję, żeby słuchacze Radia Wnet poszli i zagłosowali za Europą Ojczyzn w tych wyborach.
To jest jedno pytanie, a drugie takie wspomnienie. W 2004 roku wstąpiliśmy do Unii Europejskiej, a z tego co pamiętam, był pan ministrem do spraw integracji europejskiej w rządzie Jerzego Buzka. Był taki młody Ryszard Czarnecki.
Dalej młody
Ryszard Czarnecki, który też tam był, premier Mateusz Morawiecki w tym zespole.
U mnie był wicedyrektorem Departamentu Negocjacji Akcesyjnych w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej, którym kierowałem, a też dyrektorem departamentu był ściągnięty przeze mnie z MSZ-u, też młody człowiek, wiele ode mnie starszy, Jacek Czeputowicz. Takie to były czasy, panie dzieju, panie redaktorze.
No, jakąś anegdotkę z tych czasów, już wtedy w harmonii się rozstaniemy.
Tam się Mateusz Morawiecki z Jackiem Czeputowiczem poznali właśnie w moim urzędzie, ale nie anegdota. Ja wtedy, a propos właśnie Francji, poprzednika pana Macrona, pan prezydent Chirac w polskim Sejmie powiedział, przyjął przy aplauzie posłów. To była jeszcze w kadencji, gdzie rządziło SLD z PSL-em 93-97, że Polska będzie w europejskim roku 2000. Dano to za dogmat, a ja jako minister obejmując urząd powiedziałem, że nie wcześniej, w 2004 roku na moje wyszło, a Gazeta Wyborcza wtedy mnie dziobała na pierwszej stronie bardzo mocno, że ja jestem przeciwko Europie. Nie, ja po prostu byłem wtedy eurolistą i dalej eurolistą pozostałem.
A ten traktat akcesyjny to jest było 80 tysięcy stron?
To było bardzo dużo stron, z tym, że niestety niektórych stron nie było. Na przykład nie było strony, która miała Słowenia, o dotacjach dla rolnictwa na terenach wyżynnych. Niestety negocjatorzy z PSL-u o tym zapomnieli.
I też tych stref chronionej przyrody, czyli Natura 2000, też tam nie przegapiono parę rzeczy. Można było trochę lepiej to wszystko wynegocjować.
Zdecydowanie lepiej, absolutnie lepiej. Można było.
Byśmy byli szczęśliwsi, ale nie żałuje pan, że jesteśmy w Unii Europejskiej.
Nie. Mogliśmy wejść na lepszych warunkach, na pewno dla polskiej gospodarki, dla polskiego rolnictwa. No, Estonia grała kartą, że ma 2/3 obywateli było przeciwne wejściu do Unii Europejskiej. W związku z tym, jak ja słyszę, że 90% Polaków jest za Unią, czasem sobie myślę, może lepiej, żeby było trochę było mniej, bo wtedy nasi negocjatorzy w Brukseli mieliby mocniejsze karty, mówiąc, nie możemy się cofnąć, chociażby w kwestii budżetu 7-letniego na lata 2027, bo nasi obywatele no, są trochę eurosceptyczni. Więc trochę eurosceptyzmu nie zawadzi, a mówię to jako eurorealista.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Ryszard Czarnecki, europoseł Prawo i Sprawiedliwość, pędzący przed siebie kandydat do Parlamentu Europejskiego, a my słuchamy południowego Kuriera Wnet. Jest godzina 12:26. W studiu Tomasz Grzywaczewski. Dalsza opowieść o przygodach na Białorusi.
Tak, i to będzie dalej ta opowieść czarnobylska, ponieważ tak jak wspomniałem, no, moim głównym celem było dotarcie do tych miejsc, które zostały dotknięte przez skażenie, ale też porozmawianie z ludźmi, których ta tragedia bezpośrednio dotknęła. Taki dla mnie uderzający moment, kiedy spotkałem człowieka, który był likwidatorem, a zatem który pracował bezpośrednio przy usuwaniu skutków awarii, między innymi w tym bloku czwartym, czyli tym, który eksplodował. On opowiadał oczywiście o tym, w jak ciężkich warunkach pracowali, jak tracił wzrok potem po powrocie z tego miejsca, jak wypadały mu włosy, wypadały mu zęby, ale jednocześnie jego wioska rodzinna, w której mieszkał, była strefą tak zwanego częściowego wysiedlenia. Taka zaskakująca sytuacja, w której władze zalecały, ale nie nakazywały wyjazdu. Część ludzi wyjechała, część ludzi została i on przyjechał i stanął przed na polu, na łące, popatrzył przed siebie i mówi, to jest mój dom. Okazuje się, że jego dom został, kiedy on się wyprowadził, został zburzony i zakopany kilka metrów pod ziemią, bo taka tam jest procedura, że duża część domów po prostu jest zakopywana, żeby zakopać radioaktywność. Ale w domu za jego plecami leżała jego daleka ciocia, która od kilku lat jest ciężko sparaliżowana, nie może chodzić i ona tam zdecydowała się pozostać. Oczywiście nikt dzisiaj oficjalnie nie przyzna, że ludzie na Białorusi cierpią z powodu chorób wywołanych promieniowaniem. Naukowcy podkreślają, że nie ma możliwości wykazania bezpośredniego naukowego związku pomiędzy Czarnobylem a ogromnym wzrostem zachorowań na różnego rodzaju choroby na Białorusi. Natomiast no, krótko mówiąc, liczby tam mówią same za siebie. Po prostu tam ludzie, i to młodzi ludzie, chorują. Choroby układu krążenia, zawały, choroby neurologiczne, choroby genetyczne, oczywiście problemy onkologiczne. Ja też tak z pewnej ciekawości przespacerowałem się wspólnie zresztą z dziennikarką Bielsatu po cmentarzu w rejonie tej zony wykluczenia. I patrzyłem po prostu na nagrobki. Okazało się, że tam leży mnóstwo ludzi w moim wieku, po prostu 30-kilkuletnich. Leżały albo osoby starsze, 80-90 lat, albo właśnie ludzie młodzi, bo tak naprawdę wtedy najbardziej ucierpieli nie dorośli. Dorośli generalnie sobie zdecydowanie lepiej ich organizmy radziły z promieniotwórczością, natomiast właśnie dzieci i te choroby wychodzą dzisiaj. Jedna też obecnie dorosła kobieta opowiedziała mi, że dzień po katastrofie były urodziny. No i od rana oczywiście tutaj szykowanie do uroczystości. Nikt nie wiedział o katastrofie. W miejscowości, gdzie mieszkali, nie było bieżącej wody, więc tata zbierał deszczówkę. No i ona od rana wykąpała się w deszczu, który spadł noc wcześniej w radioaktywnej wodzie. Dzisiaj ona od kilku lat walczy z bardzo poważnym nowotworem.
I tu postawimy kropkę, czy jeszcze może jedno pytanie takie ogólne, jakie jest wrażenie Białorusi, jakie robi wrażenie?
Przede wszystkim, ponieważ to był w ogóle mój pierwszy wyjazd na Białoruś. Ja wcześniej jeździłem na wschód, ale to była Ukraina, to był Kaukaz, to była Syberia. Nigdy wcześniej nie trafiłem na Białoruś, także to był mój pierwszy kontakt z Białorusią. Oczywiście nie będę powtarzał truizmów i banałów na temat tego, że jest porządek na ulicach. Tak, jest porządek na ulicach większy niż u nas. Łukaszenko dobrze, że tak powiem, sprząta. Natomiast ja chciałem powiedzieć o wielkiej życzliwości zwykłych ludzi. Tych, których spotykałem na ulicy, w kasie biletowej, w sklepie. Ludzie życzliwi, uśmiechnięci, bardzo dobrze reagujący na to, że jestem Polakiem. Każdy zna jakieś słowo, a przypominam, że ja nie byłem tutaj, nie wiem, na Grodzieńszczyźnie, prawda? Ja byłem właściwie sam krańc Białorusi, przy granicy z Rosją. Każdy zna jakieś słowo po polsku, ktoś pracował w Polsce, ktoś studiował w Polsce, ktoś kogoś zna. Polacy są po prostu bardzo dobrze postrzegani. Może to taka dosyć zabawna anegdota, ale wracam pod miejskim pociągiem z jakiejś wioski. No jest 22, jestem sam w pociągu, wchodzi podpity facet. Zawsze to budzi pewnego rodzaju taki niepokój. On pyta, co czytam, ja mówię, książka. Aha, na chwilę wychodzi, wraca, mówi, może byśmy się napili. Ja mówię, nie, dziękuję, nie mam ochoty. Aha, spoko, przysiadł się, porozmawialiśmy chyba z 10 minut, wysiadł ze mną na stacji w Homlu i mówi, to ja cię odprowadzę na twój przystanek. Ja myślę, że może jakieś pieniądze, coś, nie wiadomo. On mnie odprowadził, on mówi, to jest, proszę bardzo, twój autobus, wsiadaj, miło było cię poznać. Sytuacja absolutnie przecząca stereotypom, które można sobie w głowie wyobrazić w takiej sytuacji.
I rozumiem, że na tym przystanku napiliście się razem.
Przyznam szczerze, że tym razem się nie skusiłem, choć może to był mój błąd, ale jak mówię, wielka życzliwość wobec Polaków i tutaj pan poseł przede mną mówił o Europie, o postrzeganiu Europy, Europy
pan
Zachodniej.
Pan poseł zostawił herbatę.
Herbatę, to ja może tym razem dopiję. Natomiast ja chciałem powiedzieć, że Polska jest postrzegana przez, mam wrażenie, Białoruś, moim zdaniem, jako właśnie Europa Zachodnia. To nie jest tak, że my jesteśmy jakimś pomostem. My jesteśmy krajem, który osiągnął cywilizacyjny sukces i to my dzisiaj jesteśmy Europą, nie Europą B, tylko tą Europą, która jest synonimem wolności obywatelskich, sukcesu cywilizacyjnego i dobrobytu.
I o tym powiedział Tomasz Grzywaczewski. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w audycji Południowy Kurier Wnet.
Serdecznie Państwu dziękuję, a ja tylko pozwolę sobie na koniec ostatni dodać, że zapraszam na taką stronę internetową Białoruski Fundusz Dzieci. Tam jest oddział w Mogilewie, gdzie można wspomóc dzieci cierpiące na różnego rodzaju nieuleczalne choroby. Jak mówię, dowodów na związki z Czarnobylem bezpośrednich nie ma, ale powiem w ten sposób. Mi po prostu powiedziała jedna osoba, czy ile znasz osób chorych na przewlekłe choroby, bardzo ciężko, w twoim wieku? Ja mówię, wiesz, może jedną, może nikogo. A u nas każdy zna kogoś. My wszyscy chorujemy, cierpimy z powodu tego, co stało się 33 lata temu.
Tomasz Grzywaczewski, dziękuję za wizytę w Radiu Wnet.